Tak, zapraszamy.
Można nawet tutaj podejść, żeby... Tak, to do mikrofonu trzeba podejść, bo nie będzie słychać. Proszę.
Proszę. Nie, to ja poruszyła mnie jedna kwestia, proszę księdza, kwestia zawierzenia Panu Bogu, swojego myślenia. Powiedzmy, jestem teraz w takiej sytuacji, gdzie 6 lat temu Pan Bóg zabrał mi ojca. Wczoraj dowiedziałem się od mamy diagnozy, którą żaden człowiek nie chciałby usłyszeć. Więc jest troska. Z jednej strony jest tak, że zdaję sobie sprawę z tego, że powierzamy Panu Bogu, że nie martwimy się, ale z drugiej strony jednak jest ta nasza ludzka ziemsko, życie tutaj na ziemi, martwienie się i tak dalej. Więc bardzo bym prosił księdza, żeby ksiądz rozwinął, w jaki sposób to pogodzić, bo jednak oddanie Panu Bogu jest czymś pięknym i fajnym, ale jednak z drugiej strony zostaje na to takie nasze ziemskie poczucie jakiejś niesprawiedliwości, jakiegoś takiego żalu, jakiegoś takiego bólu. Wiadomo, że wszystko zawierzamy Jezusowi, jednak no jest tutaj temat, wydaje mi się, do poruszenia, do wyjaśnienia, przynajmniej bym chciał, żeby ksiądz troszeczkę więcej ten temat rozszerzył. Jak to pogodzić to wszystko takie? Dziękuję bardzo.
Tak, tutaj wzorem dla nas jest oczywiście Jezus cierpiący w Ogrójcu, w którym w tym momencie, można powiedzieć, walczyły ze sobą dwie natury. Właśnie ta natura ludzka, która bała się cierpienia, bała się tego, co czeka Jezusa. On to widział, to zostało mu objawione w Ogrójcu, to wszystko, co przecierpi. I ona tego nie chciała. Ona tego nie chciała. Tam była też duchowa walka, właśnie te myśli. Dlatego powiedział: Boże, Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Ale ponieważ właśnie był też Bogiem, było to dopowiedzenie bardzo ważne, niech się dzieje wola Twoja. I w nas też, w naszym życiu będą walczyły te dwie natury. Z jednej strony ta natura ludzka, która się boi. Boi się o przyszłość bliskich, czy to jest matka, czy to jest dziecko, współmarzonek, obojętnie. I są takie myśli, które są wyrazem takiego lęku i troski, ale z drugiej strony jest jeszcze właśnie ta cząstka Boża, która czuje, że trzeba to oddać Panu Bogu, właśnie te myśli, te lęki. I na tym to polega, żeby oddawać Bogu to, czego się boimy, co nas przeraża. Mówimy: Boże, tak, rzeczywiście martwię się, lękam się, nie wiem, co to będzie, czy sobie poradzę, ale Jezu, ja Tobie to oddaję. Ja Tobie oddaję ten mój lęk, oddaję Tobie zdrowie mojej mamy, żony, dzieci, obojętnie. I proszę Ciebie, żebyśmy potrafili razem z Tobą przez to przejść. I tylko tyle. Brak tej modlitwy spowoduje, że rzeczywiście my się zatracimy w tych naszych lękach, w tych troskach. Zatracimy się, to także oznacza, że w to będzie miał wejście zły duch i on będzie podkręcał i buntował nas przeciwko Panu Bogu. I to jest właśnie całe to nieszczęście. W momencie, kiedy dodajemy nasze myśli Panu Bogu, to też chodzi o to, że On staje się tym, który ochrania naszą ludzką naturę. Że zły duch będzie miał bardzo ograniczony dostęp do nas. Że nas po prostu w tych lękach nie wykończy. Także myślę, że w takim skrócie tak wygląda odpowiedź na to pytanie. Czy jeszcze ktoś by chciał coś zapytać? No jeżeli wszyscy usłyszą, to głośno.
W momencie moja koleżanka miała załamanie nerwowe i ja ogółem z tego, co ona mi mówiła, były to ataki złego ducha. Więc w ostatniej chwili miałam też myśli samobójcze, gdzieś tam obok widziałam już w drugim kącie różaniec i na tyle była świadoma, że po prostu wzięła ten różaniec i wybiegła z domu. Ale mimo tego, odmawiając modlitwę, słyszała cały czas: zostaw to, wyrzuć to w kąt, po co ci to potrzebne i tak dalej. Tak jakby gdzieś tam był ten zły duch. I teraz zadzwoniła bardzo szybko do brata, zawiózł ją do psychiatry i na chwilę obecną ma raz w miesiącu spotkanie. Po tej całej sytuacji jest już miesiąc czasu. I bierze lekarstwa psychotropowe. Wczoraj dowiedziałam się, że psychiatra zwiększy jej dawkę, a raczej moc tych lekarstw jest większa. I czy to jest może ona właśnie powinna udać się do egzorcysty, ponieważ jak z nią rozmawiam, ona cały czas ma wrażenie, że to coś jest cały czas obok. Czy to jest, nie wiem, mentalnie głowa, czy po prostu
To można bardzo łatwo rozpoznać, na ile to jest sprawa duchowa, a na ile psychiczna. Jest to sprawa psychiczna wtedy, kiedy by lekarstwa pomogły i gdyby to ustało. Jeżeli lekarstwa nie pomagają, a w tym przypadku nie pomagają, bo inaczej by lekarz nie zwiększał tej dawki, no to wtedy okazuje się, że to jest sprawa duchowa. I tu żadne lekarstwa nie pomogą. On może i trzykrotnie zwiększyć te leki i tam problem będzie cały czas. No, wydaje mi się, że ona nie musiała nawet tego miesiąca przechodzić, tylko wystarczyłoby, gdyby od początku z tym problemem przyszła do jakiegoś kapłana, który by to jakoś potrafił rozeznać. Myślę, że większość kapłanów nie miałoby z tym problemu. Owszem, są tacy, którzy od razu powiedzą, proszę leczyć głowę, bo to jest sprawa głowy. No, niewierzący też się tacy trafią, niedowierzający może. Ale jeżeli jest to jakiś kapłan bardziej doświadczony w takich sprawach, myślę, że na gruncie tego, co ona tam wcześniej mówiła, to by mógł też powiedzieć, że no, jednak jest to bardziej sprawa duchowa, tylko że gdyby ona powiedziała tylko tyle, że ma myśli samobójcze, że ma jakiś kryzys i tak dalej, że coś tam jej mówiło, no to jest za mało. Tam trzeba byłoby, żeby powiedziała tam jakiś odcinek swojego życia, bo coś doprowadziło do tego załamania nerwowego. I jeżeli to jest sprawa duchowa, to często są to właśnie jakieś sprawy, no gdzieś jakiś rodzaj odstępstwa od Boga musiał być. Ja znam bardzo podobny przypadek, to była kobieta, która weszła w jakąś formę okultyzmu, że się zabawiała w jakieś tam wróżenie i tak dalej. No i to się później też tak skończyło, jak u tej kobiety, jakim załamaniem nerwowym i tak dalej. I oczywiście też był psychiatra, bo najbliżsi się o to postarali. No psychiatra nic nie pomógł, bo nie może pomóc, bo to jest w ogóle inny rodzaj dręczenia. To nie jest psychika, to jest sprawa ducha. Więc tutaj trzeba było rzeczywiście pomocy egzorcysty. No i tutaj z jednej strony ileś tam miesięcy i mnóstwo pieniędzy wydanych na psychiatrów, a tutaj dosłownie jedno spotkanie z egzorcystą i nagle okazało się, że jest zupełnie inaczej. Także dzisiaj niestety żyjemy w świecie, że większy nacisk kładzie na naukę niż na wiarę i dlatego ludzie tak bardzo cierpią. Większość tych przypadków w ogóle nie miałaby miejsca bytu, gdyby ludzie się regularnie modlili, dobrze spowiadali, odmawiali codziennie różanie, chronili siebie modlitwą. Nie byłoby potrzeby, żeby w ogóle korzystać z pomocy tych wszystkich terapeutów. No ale jak się nie chce w ten sposób, to trzeba cierpieć. Niestety, to co powiedziałem na koniec kazania dziś. Czy jeszcze jakieś pytanko?
Tak, ojcze. Ja o inne pytanie. Pan Bogu, co zawierzamy? Czy powinniśmy o tym myśleć, że zawierzam pod opiekę mojego syna, a nadal jeszcze myślę, czy to dobrze robię, czy niedobrze robię. Bo są tak jak mówię, Panie Boże, ja Ci się oddaję pod opiekę, ale samo przejście myślę, to co mam robić w tym momencie.
No nie, no jasne, że zawierzyć coś Panu Bogu to nie znaczy, że to mnie zwolni z troski o zdrowie dzieci i tak dalej, no. Mówię Bogu na przykład, no nie mam dzieci, ale gdybym miał, to tak sobie wyobrażam, że zawierzam pod opiekę Matki Bożej na przykład moją córkę syna, ale na przykład to nie znaczy, że jeżeli dziecko gdzieś tam wychodzi po południu, to ja nie zapytam tego dziecka, gdzie idziesz, co z tobą będzie się działo, jak chcesz spędzić czas. No źle pojęte zawierzenie oznaczałoby, że a niech się Matka Boża troszczy, nie będę tego dziecka o nic pytał. No nie, masz naturalną, to jest twój obowiązek wynikający z twojego ojcostwa, pytać to dziecko, troszczyć się o nie, zadawać pytania i zabezpieczać je, ale zawierzenie to znaczy oddać Panu Bogu tę resztę, gdzie nie masz szans wpłynąć na swoje dziecko. Nie jesteś przy swoim dziecku 24 godziny na dobę. I to zawierzenie polega właśnie na tym, że ufasz, że temu dziecku nic się nie stanie. Ty zrobiłeś, co mogłeś, a resztę zostawiasz Panu Bogu. Ale ty musisz robić to, co możesz. Prawda? Rozumiemy się? Mhm. Proszę.
Ja bardzo się przypomniał sobie tego snu, a gdy nawracałem się na ciele, to ja się na kształcie, kiedy przekreślone przez ten pasowe przekreślone w różne miejsca, jak to rozumiesz?
No i właśnie niestety, ale tam zostałem zagłuszony przez dziecko, które nogą o coś uderzało, więc nie zrozumiałem w ogóle pytania. Więc chyba lepiej czasami do mikrofonu podejść.
I też taka uwaga na przyszłość, czy to kazania, czy takie sytuacje, jak jakieś dziecko hałasuje, naprawdę wyjść z dzieckiem troszkę na dwór albo przy drzwi, bo to przeszkadza i wam, i mi. Ja no, nie słyszałem zupełnie, co tutaj było powiedziane. Czasami trzeba też takiego wyczucia. Proszę.
Wiecie, otóż w 2015 roku nauczyłem się. I podczas, gdy zacząłem odmawiać nowenę pogojeńską, to była moja pierwsza nowena pogojeńska, na moim ciele rany po prostu zostały zadawane w kształcie pazura takiego zatrudnionego w różnych miejscach ciała przez pewien okres czasu. Chciałem zapytać, jak to rozumieć.
Rozumiem, że nie ma pan kota? Żona jest? Ma pazur? W nocy. No, tak żartuję sobie. Ale może to być, ale tym się nie przejmować po prostu. Nie przejmować. Jeżeli nawet stwierdzimy, że to jest jakieś nadprzyrodzone, że gdzieś tam zły duch gdzieś tam szarpie i pokazuje takie coś, to nic nam nie może zrobić. No co to, że tam jakieś tam pazurki? No pośmiać mu w twarz, tylko ja i tak mnie nie przestraszysz. Bo on chce nas zastraszyć. I to są tak prymitywne właśnie czasami, jak to się mówi, strachy na lachy właśnie, że tutaj co, ja przestanę się modlić do tego, bo jakieś pazurki mi się tu odcisnęły. To ojciec Pio dopiero, jemu się poobjawiał, rzucał nim. No to jest patron dnia dzisiejszego, dlatego dzisiaj tak wiele razy go przywołuję i on się ani o krok nie cofnął, ani o krok. A my mamy się przestraszyć śladem jakiegoś tam pazurów czy coś, no w ogóle się tym nie przejmować. Diabeł chce, żebyśmy o tym myśleli. I to jest druga rzecz bardzo niebezpieczna, że my zamiast skupiać się na tej modlitwie, na matce Bożej, będziemy myśleć, że coś mi się tam odcisnęło. Od tej pory koniec już w ogóle, nie wracać do tego myślami, bo wtedy nagle okazuje się, że on ugrał to, co chciał. My nie myślimy o Bożej łasce, tylko o pazurach, czy jakichś tam innych sprawach, które się pojawiły. To jest częsty przypadek u osób, które się nawróciły, że przez jakiś czas to może się nic nie manifestować, ale potem będą jakieś takie przygody. Tutaj pan, u którego wczoraj byliśmy na kolacji, też opowiadał, że wczoraj mało go ciężarówka nie zabiła, bo coś tam się oderwało i spadło. Nie wiem, czy ten pan tu jest. Widziałem go gdzie. O, jest tam z tyłu. No. I to są takie typowe sytuacje, kiedy diabeł usiłuje nas zastraszyć, byśmy właśnie o tym myśleli, żeby przerazić naszych bliskich. W ogóle się nie przejmować. No nie? Ja żyję dalej, wracam do roboty kolejnego dnia i robię swoje. Oczywiście musimy się modlić też modlitwą ochronną. To trzeba zawsze. Każdy z nas. Musimy się modlić, dlatego tak bardzo ważna jest poranna modlitwa. Szczególnie polecam te modlitwy ochronne przez krew Pana Jezusa. To jest coś bardzo ważnego. Jeżeli tego zabraknie, no to sobie jesteśmy winni, że jakieś się zaczynają problemy, kłótnie, problemy ze zdrowiem. Ale jeżeli się chronisz, jesteś chroniony, że jest w łasce sakramentalnej, nie ma się czego bać i nie myśleć o tym. Przechodzić zupełnie, mieć w sobie pokój, radość. Ja należę do Boga, Jezus żyje, Jezus zwyciężył. Amen. Czy jeszcze coś? Jeszcze raz, jakby pan powtórzył?
Rano. Tylko znak krzyża zrobił. Bo kiedyś słyszałem, że nawet znak krzyża, to jakbym po prostu modlitwę.
No ja bym proponował jednak odmówić modlitwę. No znak krzyża, tak, od tego zacznijmy dzień, ale też odmówmy modlitwę.
Bo ja zawsze syn wychodzi i mówię, zrób znak krzyża.
Dobrze.
Już nie będę, wróć, pomóż się. Czasami jak mówią, że do modlitwy nie wolno naciskać. Zawsze zapraszać, nie wiem.
Dlatego polecam te dwie moje książki, tam to jest fajnie wytłumaczone, gdzie i kiedy można naciskać, a kiedy nie trzeba, a kiedy nawet byłoby to szkodliwe, bo to jest taki długi temat. Ale tak, jak najbardziej, znak krzyża jest taką formą ochrony, tylko że pamiętajmy, żeby to nie była też taka magia, że żyję w grzechu, zrobię znak krzyża, jestem chroniony, prawda? Że za tym muszą iść też nasza wiara i nasze uczynki. Że można robić milion znaków krzyża, ale jeżeli żyjesz w grzechu, permanentnie żyjesz w grzechu, no to się kłóci ze sobą. Bo znak krzyża to chcę naśladować Jezusa Chrystusa. Zapraszam Trójcę Świętą do swojego życia. A więc jest to jakieś zobowiązanie. Owszem, jest to znak, który ma moc, ale też niech idzie za tym nasze życie, prawda? I to trzeba tłumaczyć też dziecku, jeżeli to dotyczy dziecka. Że pamiętaj, to jest zobowiązanie. Coś otrzymujesz od Boga, daj też coś Bogu. Bóg daje ci swoją ochronę, ale podziękuj za nią. Powtarzać to. Proszę.
Tutaj wczoraj dużo osób z nas nie było i ksiądz mówił na temat trzymania sobie smutku, żalów, rozdrapowania ran, czy to jest po prostu zniewolenie, a myślę, że dużo z nas sobie nie zdaje z tego świadomości, jak się tego pozbyć.
Tak, to wczorajsze słowo zostało nagrane, więc na pewno za jakiś czas pojawi się na moim kanale, do którego zachęcam, bo tam jest dużo takich treści, myślę, gdzie tłumaczą różne sprawy. Też zawsze zachęcam to, co mówiłem w dzisiejszym słowie, być na rekolekcjach, to jest czas łaski. Więc jak widzicie, ci, co wczoraj usłyszeli, to już coś skorzystali, bo cieszy mnie, że Pan to usłyszał, zapamiętał i to gdzieś w Panu pracowało. Ci, co nie byli, nie usłyszeli tego, gdy Pan nie zadał tego pytania, już byliby o to ubożsi. Więc korzystajcie z takich możliwości, jakimi są rekolekcje. To więc w dwóch słowach są zniewolenia, z których sobie często nie zdajemy sprawy. Jeżeli ktoś nosi w sobie taki smutek, żal, rozżalenie, pretensje, to stoją za tym demony, które wpuszczamy przez nasze właśnie takie zranienia, bo ktoś nam zrobił krzywdę, bo ktoś żył źle. Na przykład jakiś czas temu spotkałem się z pewną żoną alkoholika, no ale on się nawrócił, naprawdę, rzucił to picie, chodzi do kościoła, no, ale ona ciągle to rozdrapuje, wraca do tego, ma właśnie taki smutek, nawet się cieszy, że on się nawrócił, że nie pije, ale no widać po niej coś jest nie tak. I to musi być modlitwa wyrzeczenia się. Jezu, wyrzekam się demonów smutku, wyrzekam się demonów żalu, pretensji, frustracji. I to powtarzać i modlić się o Ducha Świętego, żeby wszedł na to miejsce, uzdrowił te wszystkie poranienia. Ale pamiętać, że jeżeli nosimy w sobie właśnie coś takiego, to jest klucz, przez który zły duch wchodzi w nasze życie, zatruwa je, bo szatanowi zależy na naszym smutku. Czymś naturalnym dla chrześcijanina jest właśnie radość, a smutek zawsze jest znakiem działania złego ducha i trzeba dojść do przyczyny tego smutku. Co powoduje we mnie ten smutek? Co mnie zasmuca? To są oczywiście sprawy bardzo trudne, bo jeżeli na przykład ktoś, no nie wiem, ma w sobie taki smutek, bo nie wiem, wcześniej stracił rodziców, bo rodzice stracili dziecko, bo umarł współmałżonek albo ciężko zachorował, to są też sprawy, którymi trzeba się zająć, właśnie na modlitwie to dać Panu Bogu, prosić, żeby to w nas uzdrawiał. To musi być taka modlitwa o pogodzenie się z wolą Bożą, we wszystkim widzieć Bożą wolę. To jest bardzo trudne, ale to jest ważne. Szczególnie widzieć wolę Bożą w tym, nad czym nie mamy władzy. Ale nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę, że spotkało nas jakieś nieszczęście z powodu naszych własnych zaniedbań, to też powiedzieć: Boże, ja Tobie to daję, wiem, że Ty możesz z tego wyprowadzić dobro. I wtedy nie będzie w człowieku miejsca na te demony smutku, bo on nie będzie miał punktu zahaczenia. My wszystko daliśmy Bogu i tutaj wzorem jest Maryja, bo ona stojąc pod krzyżem też straciła to, co miała najcenniejsze, swoje własne dziecko, Syna, Jezusa. Ale ona nie żyła później w permanentnym smutku, aż do swojego wzięcia, bo ona wiedziała, że to jest wola Boża. Ona mówiła: Fiat, tak, zgadzam się. I później, chociaż bardzo cierpiała, to jednak normalnie funkcjonowała. Była w pełni pogodzona z tym, co się wydarzyło, ale nie zamknęła się w sobie, nie zamknęła się na ludzi, była z apostołami. Normalnie posługiwała, chociaż tam Pismo Święte już niewiele mówi. Ale mówią mistycy o jej dalszym życiu, to można sobie to gdzieś doczytać. Także mamy od Maryi uczyć się, jak mówić: Boże, bądź wola Twoja. To też bardzo często mówił święty ojciec Pio do tych swoich córek duchowych, z którymi korespondował, jak bardzo ważne jest to umiejętność pogodzenia się z Bożą wolą. Także z tym, co było trudne w naszej przeszłości, także z tym, co wciąż jest powodem tego smutku, czy to są ludzie, wydarzenia, sytuacje, historia. Ale z tym walczyć, nie może być na to przyzwolenia. I cały czas, kiedy nas ogarnia taki smutek, mówi: wyrzekam się demonów smutku w imię Jezusa Chrystusa. Zanurzam moje smutki w ranach Jezusa Chrystusa, w Jego krwi. Niech zły duch nie ma do mnie dostępu. To jest coś bardzo ważnego.
Proszę.
Ja także miałem wczoraj wykonawstwo przeszłości świętej słuchać słowa wyszonego przez księdza. I teraz takie pytanie też tutaj kontynuując, może rozwijając ten kontekst zniewolenia. Oddzielanie demonów. Gdzie tu jest ta granica między zniewoleniem, a kiedy przychodzi momentalnie? Jak to rozgraniczyć?
No, o opętaniu mówimy wtedy, kiedy już człowiek tego nie kontroluje, co się dzieje w jego życiu. To są bardzo rzadkie przypadki, no, czyli po prostu zły duch przejmuje władzę nad jego ciałem. No to mówimy o tych manifestacjach. No to tu już jest jakieś opętanie i tu już musi być egzorcysta. Ale w większości przypadków, to jest te 98%, to raczej to są zniewolenia i tutaj nie musi być egzorcysta. Tutaj 90% to człowiek sam musi podjąć wysiłku pracy, żeby się tego pozbyć. To zaś ta modlitwa, komunia, sakramenty, regularnie różaniec, uporządkowanie życia, zerwanie z przyczyną grzechu. A 10% to ewentualnie właśnie dodatkowo posługa kapłana. No można prosić o jakąś tam modlitwę, błogosławieństwo. Ale te 90%, jeżeli człowiek się zatroszczy, to z tym problemu nie będzie. W przypadku opętania to takie proste nie jest. Tutaj diabeł przejmuje władzę nad ciałem człowieka i tutaj musi być egzorcysta. I czasami taka modlitwa o uwolnienie takiego człowieka to już może trwać latami nawet. Także to już jest grubsza sprawa. Ale to dotyczy, myślę, bardzo niewielkiej ilości ludzi. I w przypadku opętania taki człowiek najczęściej musi tego bardzo chcieć, żeby to zło nim zawładnęło. Więc to też podejrzewam w przypadku osób zniewolonych nie jest. Takie oczywiste, że oni bardzo chcą właśnie wejść w to zło. Najczęściej to jest jakaś ułomność ludzkiej natury i tak dalej, jakieś słabości. Ale jeżeli już ktoś tak bardzo pragnie tego zła w swoim życiu, osobowego zła, i to są najczęściej okultyzm, no to ma wtedy wielki problem. Także najczęściej opętania dotyczą tych, którzy gdzieś tam byli w okultyzmie. Wprost odwołują się do szatana, chcą go, jego obecności w swoim życiu. Świadomie oddają mu swoją duszę, jakieś pakty, akty. Masz, co chciałeś. Co jeszcze? Proszę.
To już teraz będzie takie pytanie trochę relaksowe. Proszę księdza, zakładam, że ksiądz zna wojowników Maryi. Moje pytanie jest takie, z księdza obserwacji. Jak przyjdziemy w dobrą stronę, jakieś może ksiądz słabości w naszym ruchu zobaczył, jakąś taką radę dla nas, tak jak ksiądz tutaj też mówił podczas kazania, że jednak wspólnota to jest jakiś twór, który wymaga wielu zobowiązań, spokoju właśnie przede wszystkim. Może ksiądz by nam właśnie w takim kierunku coś podpowiedział, jak się jednoczyć, jak problemy rozwiązywać, może jest coś ogólnie z całego naszego ruchu, gdzie ksiądz widzi, a chłopaki jednak tutaj może nauki waszych kapłanów mogą być błędne, może spróbujcie to rozważyć. Tak, takie pytanie.
No to jest wspólnota złożona z ludzi. Jak każda wspólnota, no to się objawiają i najlepsze rzeczy, które są w nas i takie nasze słabości. Więc to nie jest, że typowo do wojowników. To, co mówię, to dotyczy wszystkich wspólnot. I to, co powiedziałem dzisiaj w homilii, no to jak najbardziej dotyczy wojowników Maryi, szczególnie właśnie te sprawy, które tam gdzieś na początku były wymienione, które prowadzą do kryzysów w tych wspólnotach, czyli jakieś niepotrzebne kłótnie, napięcia, spory, właśnie jakieś tam walki o dominację w niektórych wspólnotach, niestety, o władzę. Dalej na pewno to też mówiłem to dzisiaj o tym złym przykładzie jakichś pojedynczych osób, utrata charyzmatu, że na początku miało być właśnie tak bardzo gorliwie, gorąco, potem już jest coraz słabiej, mniej. No też właśnie, jeżeli nie ma komunikacji dobrej z kapłanami, czy wsłuchiwania się w te uwagi kapłana, to też później się to tam źle kończy. Też niestety we wspólnocie wojowników Maryi pojawiają się czasami takie kompromisy jakieś ze światem, z jakimiś nurtami dziwnymi. Więc no, z tym trzeba walczyć, ale gdzieś tam na pierwszym miejscu rzeczywiście zwróciłbym uwagę, że właśnie, że jest ten czas łaski i wykorzystujmy go. Pamiętam, że kiedyś zostałem zaproszony też za granicę, też przez pewną wspólnotę wojowników, no i tam było 10% z nich na tych rekolekcjach. I mnie to naprawdę bardzo zasmuciło, bo i też mnie to dużo kosztowało, żeby dojechać, trudności, przeszkód. No ale byłem, przyjechałem, a to 10%. No i jeszcze bardziej zasmucony był ksiądz, który mnie zapraszał i powiedział, że księże, ja już nie wiem, co mam powiedzieć, żeby ich wytłumaczyć, bo tego się wytłumaczyć nie da. To oni potrafią 3 razy w miesiącu czy 2 razy w miesiącu jechać do Polski, żeby być właśnie gdzieś tam, pomachać flagami. On tak powiedział. Ale jak tu na miejscu mają rekolekcje, no to nie, bo mają inne zajęcia. Mówię, to jest właśnie coś, co bardzo nas zasmuca. Więc na to trzeba zwracać uwagę, że jest to wspólnota, która musi być realizowana tu, gdzie jesteś. Ona tu ma wydawać owoce, że to nie jest sztuka zebrać się kilka tysięcy ludzi właśnie w Polsce, w tych miastach, gdzie się spotykacie, tylko cała idea ma być tu, gdzie jesteście. Tu ona ma kwitnąć. Tu parafia, Belgia, w tym miejscu. Wasza modlitwa, wasza adoracja, wasze spotkania, wasze zaangażowanie w Kościół. I na to trzeba zwracać uwagę. Ja mam wrażenie, że właśnie gdzieś to tutaj się gubi, kiedy wielkie akcje w Polsce, ale gdzieś po prostu prawie że nic tam, gdzie jesteście. A już dużo odwiedziłem tych wspólnot właśnie za granicą i to mnie bardzo właśnie niepokoi. Już na poziomie choćby frekwencyjnym. Też byłem teraz na rekolekcjach w Wiedniu, też w Wojownicy Maryi. No, 3-4 przyszło. Sorry, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. No. To dla małżeństw i tak dalej, no to pokazuje, że to się rozlewa bardzo. Więc no są te walki na poziomie duchowym i jeżeli my nie rozpoznamy, że diabeł... Dlatego ta dzisiejsza Ewangelia taka trafna, że on tak jak ten ptaszek, że jedno ziarenko, jedno ziarenko, jedno ziarenko, jedno ziarenko. I ten ogień gaśnie, gaśnie, gaśnie i on zniknie. Więc... To jest, myślę, tak bardzo ważne. Wiem, że dla was takim wielkim cierpieniem, no nie tylko dla was, bo dla mnie też, ja bardzo lubię księdza Dominika, go cenię, to jest mój kolega, przyjaciel, no było to, że on został w jakiś sposób odsunięty na bok, chociaż on zawsze mówił, że to jest dzieło Matki Bożej i żeby się po prostu nie przywiązywać do Niego, tylko do Maryi. I ta nasza słabość ludzka polega często na tym, że myśmy jednak za bardzo myśmy. Że właśnie ci, którzy poszli za Dominikiem, właśnie mężczyźni, świeccy, no za bardzo właśnie postawili na Niego. Mimo, że Dominik bardzo wyraźnie mówił, że słuchajcie, do Matki Bożej, nie do mnie, do Matki Bożej. I jak Dominika jest mniej, to też jest mniej wojowników. Że czasami tego lidera potrzeba. No potrzeba. No, Pan Jezus mówi wyraźnie, uderzcie w pasterza, rozproszą się owce. Ale żyjemy w czasach próby. I trzeba być na to nastawionym, że waszym pierwszym pasterzem oczywiście jest sama Maryja. I na niej musi być koncentracja. I też wykorzystywać te okazje i szanse, które jeszcze są, prawda? Choćby właśnie to, że jest jakiś inny kapłan, że są inni kapłani, którzy do was też przyjeżdżają, coś mówią, żeby korzystać z tego, co jest. Ja no to mówię, ten mój pobyt w Afryce, w Kamerunie, on był pod wieloma względami bardzo wartościowy, ale widzę, jak tam ceni się, jak to się mówi, ten mały skrawek żyznej ziemi, że tu może być pustynia na kilka hektarów, ale może być metr kwadratowy urodzajnej ziemi i oni wykorzystają go na 1000%. Był czas, że mieliście wiele hektarów urodzajnej ziemi, a teraz być może się to kurczy coraz bardziej i może będzie tylko ten jeden metr żyznej ziemi. I naprawdę trzeba z niego zebrać wszystkie możliwe plony, nie czekać na to, że teraz nie warto nic zrobić, bo już się warunki zmieniły. No nie. Trzeba umieć kwitnąć tam, gdzie zostałeś zasiany. I przede wszystkim właśnie tutaj. Pytanie wciąż, co ja mogę zrobić tutaj, w tym miejscu, gdzie jestem. Choćby właśnie to, co ksiądz podkreślił, to troska o piękno liturgii, śpiew, zaangażowanie, adoracje, modlitwy. O to się troszczcie, żeby przyciągać innych. Po tym się poznaje owocność wspólnoty, że ona rozrasta się, ale tymi ludźmi, którzy chcą wzrastać w dobrym, wydawać dobre owoce. I takim jeszcze jednym niebezpieczeństwem, o którym nie mówiłem, to, że tak czasami śledzę jakieś tam wpisy na Facebooku niektórych osób, to wchodzenie właśnie w jakieś takie dziwne objawienia prywatne, niezatwierdzone przez Kościół, fascynowanie się nimi, to są takie nurty apokaliptyczne. Uważajcie na to, bo to nic dobrego nie rodzi. Ani w rodzinach, ani we wspólnotach. I takie później niepotrzebne emocjonowanie się tym, prawda, że oto teraz już koniec końców i zabezpieczanie siebie i tak dalej. No to gdzie w tym duch Maryi, że duch zawierzenia, że to Matka Boża się zatroszczy o tych, którzy są jej oddani. Więc na to bym uważał, bo gdzieś to się zaczęło też niepotrzebnie pojawiać i unikać tego, jakichś takich niesprawdzonych orędzi i tak dalej. Tego jest mnóstwo, mnóstwo i źle jest, jeżeli ktoś w to wchodzi i się tylko tam wzajemnie tym wymieniają na Facebookach, na Messengerach. To nie jest dobre, to nie jest dobre, na pewno. Ale całe kazanie to było na ten temat, więc dlatego tylko tak podsumowuję to, co chciałem powiedzieć. Czy jeszcze coś? Proszę.
Ja mam takie
Szczęść Boże. Mam takie pytanie. Jeżeli jesteśmy, powiedzmy, na pustyni, nic nam nie wychodzi, nic nam się nie udaje kompletnie i brak zaufania totalnego, jak sobie właśnie w takim czasie poradzić z tym wszystkim?
Taką pustynię trzeba po prostu przeczekać, bo to jest jakiś rodzaj Bożego dopustu, ale także łaski. I ten czas pustyni daje nam Pan Bóg tylko po to, żebyśmy wzrastali w świętości, czyli właśnie w tym zawierzeniu, w pokorze, że oto właśnie jestem teraz na pustyni i widzę, Boże, że bez Ciebie nic nie mogę uczynić. I po to nam to Pan Bóg daje, żebyśmy w tym czasie jeszcze bardziej zauważyli naszą zależność od Pana Boga. To jest zawsze czas łaski i daje to Pan Bóg czasami z pewnych bardzo konkretnych przyczyn, żeby nas uchronić na przykład przed pychą, ale też ktoś może zupełnie nie mieć problemów z pychą, typu święta siostra Teresa, matka Teresa z Kalkuty. Przecież ona przez większość życia żyła na takiej pustyni. Przecież ona nie miała najmniejszych problemów z pychą. Ale też Pan Bóg na nią to dopuścił. Dla jej większego uświęcenia, świętości. Więc po prostu nie koncentrować się na tym, umieć to przeczekać i mówić, Boże, niech się dzieje wola Twoja. Nic więcej. Są tacy ludzie, którzy przez większość życia mogą być na pustyni. Może to być pustynia duchowa, może to być pustynia rodzinna, zawodowa. Tam się nic obiektywnie może nie dziać. Znam wielu takich kapłanów, że oni powiedzą, jestem na takiej pustyni. Moja parafia to jest pustynia, staram się, nic nie wychodzi. To jest piąta moja czy szósta parafia, to jest pustynia, nic nie wychodzi. Może są myśli, pokusy, zmienię ziemię na jakąś inną żyzną. A Bóg mówi, nie, ja właśnie chcę Ciebie tutaj. I dobrze, Boże, to ja jestem na tej pustyni, każdy dzień oddaję Tobie, niech się dzieje wola Boża. I w niebie okaże się, że Ty, będąc na tej pustyni, wysłużyłeś Bogu więcej swoim cierpieniem, właśnie tą cierpliwością, niż gdybyś pracował nie wiadomo jak efektywnie na jakiejś żyznej ziemi. Może właśnie ta miara w niebie jest zupełnie inna. Okaże się, że to właśnie było Twoje cierpienie, właśnie ta pustynia, to, że nie widziałeś żadnych owoców, chciałeś, pracowałeś, nie mogłeś. Tak samo jest, mówię, w małżeństwach, w rodzinach, w kapłaństwie. Ale że Ty to przyjąłeś, podjąłeś, codziennie oddawałeś to Panu Bogu bez buntu, to wydawało wielkie, wielkie owoce. To jest wielka łaska, trudna łaska, ale łaska. Czy może jeszcze jakieś pytanko?
Ja mam pytanie do pierwszego listu świętego Jana i tam autor pisze, kto zaś rękę niego doskonałej świętości, może doskonałą miłość usuwają i czy możemy doskonalić swoją miłość tutaj na ziemi?
No oczywiście, że tak. To każdy dzień jest właśnie taką okazją, żeby doskonalić się w miłości. I ja nawet dzisiaj dosłownie też rano sobie ten fragment pomyślałem, tylko że w trochę innym, w innej wersji, że w miłości nie ma lęku i że to musimy sobie często powtarzać. To też jest właśnie fragment z Pisma Świętego. A więc prawdziwa miłość niczego się nie lęka. Miłości nie ma lęku. Tu chodzi dokładnie o to samo. Pamiętajmy, że źródłem prawdziwej miłości jest zawsze Pan Bóg. I po tym poznamy, że jest w nas ta miłość Boża, jeśli nie będzie w nas lęku, chociażby o przyszłość, o to, co nas czeka. Ja sobie właśnie pomyślałem o tym fragmencie w kontekście pewnej osoby, która też się lęka o swoją przyszłość, powołanie, jak będzie wyglądało jej życie, bo ona tak teraz kocha Pana Boga, ale lęka się, że to się może kiedyś zmieni, że ona popadnie w jakieś grzechy, odstępstwa. I tak się zastanawiałem, jak jej poradzić, prawda, żeby się tego nie lękała, że jeżeli ona teraz, dziś kocha Pana Boga i Mu to wszystko zawierzy, to sam Bóg się zatroszczy o to, żeby ona nie upadła, że my musimy zawsze przypominać sobie ten obraz, ja go bardzo lubię i cenię. Ja też miałem kiedyś taki moment, ale właśnie sobie takie obrazy. Czy tutaj jest taki obrazek? No nie, ale coś zbliżonego właśnie. Te obrazy, figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Ja bardzo lubię te obrazy. Że właśnie miłości nie ma lęku, że to jest właśnie to, że my jesteśmy tym dzieckiem. I że nas w rękach trzyma Matka Boża. Ona nas kocha, my kochamy ją. I czy Matka Boża pozwoliłaby nam zrobić coś, co nas zniszczy, oddzieli od Pana Boga? Przecież ona wie, że Go kochamy, że to jest szczere.
Więc nawet jeżeli z powodu naszej słabości coś się wydarzy, że przez chwilę gdzieś tam upadniemy, poranimy siebie, to ona nas weźmie natychmiast w swoje ręce i nas przeprowadzi. Ona da nam milion sposobów wyjścia z tych sytuacji. Tylko chodzi o to, żebyśmy zawsze byli tym dzieckiem na rękach Maryi. Ja sobie zawsze na takie obrazy spoglądam w tej sytuacji. Ja się nie boję o na przykład swoją przyszłość, swojej kapelanki. Inaczej, mam taką pewną bojaźń, wynikającą ze świadomości własnych słabości. To tak, to trzeba modlić się o takie coś. Ale też wiem, że się zawierzę Matce Bożej i że w każdej takiej sytuacji mam prawo wzywać jej pomocy. Ona przyjdzie, jestem tego pewien, bo tego doświadczałem. Więc miłości nie ma lęku. W tym sensie, że doskonale się w tej miłości, to znaczy, że doskonale się w tym, żeby zapraszać Pana Boga do swojego życia, żeby On był źródłem mojej miłości i żeby tym, co nas ochrania w tej miłości, właśnie najlepiej była Maria, żeby ona była strażniczką naszego serca, żeby w to nie weszło zło. I wtedy nie trzeba się o nic lękać. Nie wiem, czy o to chodziło? Tak, dobrze.